Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu! Niezależna audycja internetowa, podnośnik, góra się kłania. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj posłuchajmy o nowojorskich domach starców, w których pan Marek przepracował kilkanaście lat. Nasz gość opowie nam o kulisach tego właśnie miejsca, jeśli źle wychowamy nasze dzieci, jeśli oczywiście dożyjemy sędziwego wieku, być może tam trafimy. Światem obecnie rządzi kult młodości, starość spychana jest na trzeci plan, jeśli nie na dalsze miejsca w naszej otaczającej nas rzeczywistości. Posłuchajmy, prawda o domach starców, o tym, o czym nie chcemy, będąc młodymi, pamiętać. Zapraszam do słuchania.
Moja pierwsza praca w nursing home była w roku 85 bodajże. I zetknięcie się jak gdyby ze światem innym, tym światem, który nam zagraża i który jest naszą przyszłością, o ile do tego momentu dożyjemy i nasze ukochane dzieci stwierdzą, że to już najwyższy czas, żeby rodzicami zajął się dom starców, a nie rodzina, bo już w zasadzie nic z nich nie ma, pod warunkiem, że już wszystko jest przepisane na dzieci, to już rodzice mogą iść do domu starców, bo jeżeli nie, to dom starców zabierze wszelkie rzeczy materialne, które należą do pacjentów. Jak wygląda dom starców? Dopóki jest jeszcze osoba, która przy sobie jest w stanie większość czynności zrobić, to ona jest traktowana przyjaznie, bo nie ma przy niej roboty. Natomiast jeżeli wchodzą już w czas taki, że wszelki ruch jest wysiłkiem, jest powolny, nieskoordynowany, mogą upaść, może być, prawda, raport, nieszczęście, wtedy ta osoba często jest przywiązana do łóżka, nawet do tego stopnia, żeby sobie nie wyrządziła krzywdy, żeby nie spadła i tak dalej, i tak dalej. Jest to straszna rzecz, jeżeli ktoś, kto jeszcze nieraz normalnie myśli, już widzi, że jego życie jest niewolą, że jego życie przeszkadza innym w życiu, że jest ciężarem, a nie ma innego wyjścia. Jak taka sprawa wygląda od strony opieki, od strony tych osób, które pracują? No więc wyśrubowana ilość pacjentów na jedną taką pomoc pielęgniarki. Dokładnie nie pamiętam, ile ich było, ale było gdzieś koło 10 osób. Jeżeli jedna pielęgniarka w czasie 7 godzin pracy ma nakarmić 10 osób, ubrać ich, łóżko przebrać, a zrobić, wypisać raport, zaznaczyć wszystkie czynności, które były zrobione, praktycznie niemożliwe, żeby poświęcić danej osobie jakieś 2-3 ciepłe zdania. Absolutnie sprawa niemożliwa. Jest to bieganie od jednej osoby do drugiej. No, ale to jest normalne. A co się dzieje w przypadku, gdy ktoś zachoruje? Jedna z pracownic zachoruje. Wtedy dwie sąsiednie mają przydzieloną jej pracę i dwie osoby mają zrobić pracę trzech osób. Kto na tym ucierpi? No oczywiście ten biedny pacjent, któremu nie dane jest na czas zmiana pieluchy, który na czas nie jest, inny nie jest zaprowadzony do toalety, inny, prawda, zobojętniały, sam nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo jest w sytuacji nie do wyjścia. Jak wygląda ta sprawa od strony kulisów? Chodzi o to, żeby nie było żadnego wolnego miejsca, żeby wszystkie miejsca w domu starców były wypełnione. Wtedy przypływ pieniędzy jest większy i wtedy jest więcej profitu z tej instytucji. A więc, co następuje? W momencie, kiedy pacjent idzie do szpitala, bo załóżmy zachorował, po kilku dniach on już do tego domu starców wrócić nie może, bo na jego miejsce już jest przyjęta inna osoba, a on musi być w innym miejscu, gdzie jest jakieś wolne miejsce i on jest pozbawiony personelu, który znał, pomocy, która przy nim chodziła, miejsca, lokacji, po prostu nie jest osobą, jest przedmiotem, który w tym miejscu, w tym odpowiednim czasie znajduje swoje miejsce. Jest wyjątkowo, prawda, ciężko to sobie wyobrazić, co ci ludzie przechodzą, jeżeli ich umysł jest działający w 100%. Co innego jest, kiedy taki pacjent na przykład nie wie, gdzie jest, co się z nim dzieje itp. itd. Jak wygląda rodzina? Więc odwiedziny są strasznie skromne. To znaczy nawet 10% pacjentów nie jest odwiedzanych. A ci, co są odwiedzani, to sporadycznie ktoś przyjdzie, powie halo, raczej sprawdzają, czy jeszcze żyje. To jest takie odczucie. To była pierwsza moja praca w prywatnym domu starców, gdzie ludzie byli przyjmowani, zaczynali płacić, po czym po jakichś 4-5 miesiącach bankrutowali i stan przyjmował koszty płacenia za nich. Stan. Kto jest stan? Stan to są podatnicy. Czyli odpowiedzialność za dopilnowanie rodziców i rodziny ludzie, nawet bardzo zamożni, rzucają na barki podatników, przez co część ludzi się zastanawia, dlaczego podatki są wysokie. No między innymi takie, że trzeba osobę utrzymać, ale są bardzo skrupulatni. Nim ta osoba trafi do domu starców, to już wszystko musi być na rodzinę przepisane, bo inaczej to stan zabierze stan posiadania pacjentów. W tym domu starców ja pracowałem gdzieś koło 3 lat. Po 3 latach przeszedłem do pracy do szpitala. Szpital w Manhattanie, renomowany, ilość łóżek 2000, ilość przeznaczonych dla osób starszych na dom starców było tam chyba ze 3 piętra. Na każdym piętrze były 4 skrzydła, więc też była pokaźna ilość osób. Jak wyglądało odwiedzanie tych osób? Odwiedzanie było takie, że 2000 pacjentów, w czasie weekendu przyszło 7-8 osób odwiedzić, czyli praktycznie rzecz biorąc prawie żadne. Jaka była motywacja, żeby w środku Manhattanu zrobić dom starców, gdzie koszty utrzymania są bardzo wielkie? No, odpowiedź była natychmiastowa. Po prostu rodzina musi mieć blisko, żeby odwiedzać swoich bliskich. No nie wiem, czy to w praktyce zdawało, czy praktyka potwierdzała to. Można powiedzieć, że niektórzy z tych pacjentów na pewno czuliby się znacznie lepiej, gdyby gdzieś ten dom starców był na peryferii, gdzie jest otoczony zielenią, gdzie jest cisza, gdzie powietrze jest czyste, gdzie utrzymanie tego pacjenta byłoby, załóżmy, 75% kosztów tego, co w środku miasta. Ale to są już sprawy polityczne. Głupota zawsze bierze górę nad wszystkim. Jak wyglądało najgorsze miejsce? Ostatni dom starców, w którym pracowałem, przepracowałem 4 miesiące i byłem zdruzgotany. Po prostu to już był rok 2007 i zmieniły się wszelkie morały, przeszło wszelkie oczekiwanie, co ludzie jedni z chęcią zysku mogą zrobić dla drugich, którzy są bezbronni.
Jaką funkcję pan wykonywał?
Ja byłem dyrektorem housekeepingu i inżynierii, ale miałem dojście, prawda, do całości. I będąc, prawda, w housekeepingu, oszczędności, jakie występowały, godziły w interesy pacjentów. To znaczy, przykładowo, nagle niezapłacone za pralnię, niedostarczone są pieluchy, leżą pacjenci już 24 godziny w mokrych pieluchach, nie ma im co podstawić, jak przewinąć. Właściciel robi pieniądze, bo wtedy, prawda, przez dzień czasu nie ma wydatków na to. Są to rzeczy kryminalne. Jest to, co oni tu nazywają abuse. Jak gdyby znęcanie się nad kimś chęcią zysku. Drugą, prawda, sprawa taka jest sprawa jedzenia. Trzeba jedzenie zamówić, rachunki niepopłacone, nie przywożą. No to najwyżej pacjenci będą mieli owsiankę. Owsianka jest dużo tańsza aniżeli mięso. I tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda sprawa ubrania? No, ubranie powinno być dla każdego pacjenta, który już tam jest ilość miesięcy i tak dalej, kupione powinno być ubranie. Ale ubrania dostawali z tak zwanych donacji. A donacje to były, ktoś umarł, to jego ubranie były donacją dla następnego pacjenta. Przy tak kolosalnych dochodach, jakie właściciel dostawał z tego domu starców, każdy cent był skarbem i nie zależy, co dany człowiek musiał przeżyć, jaką gochennę, byleby tylko troszkę więcej tych dolarów wyciąć. To jest coś niesamowitego, jak podli ludzie potrafią być z chęci zysku. Nie da się to wszystko opisać. Co można? Czy można coś zrobić? Nie za wiele. Nie za wiele, bo cały system. A właściciel zatrudniał paru adwokatów po to tylko, żeby nie płacić, żeby nikt się nie czepiał. Kolosalne, ciągłe sprawy w sądach, przewlekłe odkładanie, a miliony dolarów wyrzucane adwokatom, ale broń Boże, żeby nic pacjent nie dostał, żeby ten chory kosztem tego chorego. Nie jestem w stanie tego wszystkiego nakreślić. obrazu, nikt by nie doszedł do takiej konkluzji, że w Ameryce może coś takiego się dziać, że oni idą do Chin, bronią praw tam jakiegoś człowieka w Chinach, u nich ich ludzie, którzy swoje życie przepracowali, którzy oddali wszystko dla tego kraju, w momencie, kiedy nie są użyteczni, nikt nie dba, nikt absolutnie nie zajmuje się. To tak podobnie wygląda, jak na przykład jest człowiek bezdomny, który nie płaci już na podatków na utrzymanie instytucji takich jak policja czy straż itp. itd. Taki człowiek w zasadzie jest niebroniony przez policjanta. Jego można bić, kopać, znieważać. Specjalnie nikt nie obchodzi, chyba że gdzieś jakiś reporter by się znalazł i wtedy ola Boga, co się dzieje. Na przykład taki bezdomny to boi się iść do schroniska dla bezdomnych, bo tam będzie zaatakowany, pobity i nikt go nie będzie bronił. Takie są realia. On woli umierać w zimnie na ulicy, aniżeli być znieważany i bity gdzieś w jakimś schronisku. Nikt nie mówi, dlaczego on nie idzie do schroniska. Każdy mówi, o, on jest mentalnie chory. Nie. Ci ludzie często bezdomni są bardzo inteligentni. Ja z wieloma rozmawiałem, wiesz, tak na tego wykształceni ludzie. Ich do domu starców nie biorą, bo nie ma kto się za nim wstawić i oni uważają, że on może sobie tam spokojnie na tej ulicy wegetować. Ciężko to sobie wyobrazić, żeby w kraju, w którym jest tak wiele socjalnej opieki na papierze, ludzie, którzy w tym kierunku kończą studia, którzy w tym kierunku uważają się za ekspertów, ale żaden z nich problemu nie widzi. Dlaczego? Bo z tego nie ma pieniędzy. Gdyby ten bezdomny mógł przynieść jakiekolwiek pieniądze dla takiego social worker, wtedy oni byliby rozrywani z ulicy. Bo tylko liczą się tutaj trzy rzeczy. Pierwsza to jest pieniądz. Druga to jest pieniądz. I trzecia, ta inna, to jest pieniądz. Więc jak te trzy rzeczy wchodzą w rachubę, to żadne inne się nie liczą. No, ciężko to sobie wyobrazić, bo my powoli, co roku, zbliżamy się do tego momentu, że w którymś momencie okaże się, że nie jesteśmy w stanie zwlec się do toalety. Że nie jesteśmy w stanie zejść z łóżka. I wtedy nasze dzieci staną przed takim zadaniem. Czy już wszystko ci rodzice nam przepisali, czy można ich przepisać do domu starców? Nie wiem, jakie z tego jest wyjście. Nie myślę, żeby załóżmy w Polsce w takich domach starców było dużo lepiej. Bo też ja widzę na przykład, co się dzieje a w domu dziecka, gdzie opiekun ma pełno dzieci i jego specjalnie to nie obchodzi, czy którejś z nich chodzi boso po dworze, czy nie. Problem jest zazwyczaj ciężki do rozwiązania. Słuchaj, pierwsze dni w pracy, jakie ja miałem, to były nie do zniesienia, bo ja przychodziłem z całym tym obciążeniem z pracy wizualnym, moralnym do domu i ja naprawdę nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Co ja mam zrobić. I kiedyś ja podszedłem do, taka była młoda dziewczyna z fizykoterapii. I ja mówię, wiesz, mówię, ja chyba nie dam rady, mówi, bo ja się strasznie palę w środku. Ja mówię, co ja mam zrobić? Mówi, tylko jedyne rozwiązanie jest takie. popatrz, że bez ciebie oni by mieli jeszcze gorzej. Że jeszcze nie bierz tego personalnie na siebie, tylko staraj się zrobić to, żeby im było lżej, żeby im było łatwiej. I faktycznie zauważyłem, że jak była sytuacja taka, że często ona mnie zlecała jakiś wózek inwalidzki, żeby jego przerobić, bo ktoś sparaliżowany musi na tej stronie się opierać, nie na innej, i żeby ten jemu w jakiś sposób pomóc. I miałem parę takich przypadków, że pacjenci dziękowali mnie, że ja im pomagam. Ale wiesz, na pewno większość z nich też patrzyła w ten sposób, mówi, chodzi, mówi, jemu dobrze, mówi, a my tutaj czekamy i nas boli. To było w mojej pierwszej pracy, była strasznie miła kobieta, która miała duże kłopoty ruchowe, natomiast była wykształcona i dyktowała piękne listy. Także jeżeli ktoś chciał, żeby jakiś list był dobrze sformułowany i gdzieś, prawda, wysłany do urzędu czy coś takiego, to zawsze do niej się przychodziło i ona z miłą chęcią dyktowała. No i któregoś razu przychodzę. Łóżko jej puste. Pytam się, co się stało. Umarła. Jest czas lunchu. W czasie lunchu właściciel lubił zapraszać z każdego departamentu ludzi, żeby się dowiedzieć, co się dzieje na terenie tego domu starców. No i któraś z pielęgniarek mówi, że właśnie ta i ta osoba zakończyła życie i że czują się źle, na co właściciel od razu podszedł. Ale my mamy już kogoś na jej miejsce, prawda? Nie będzie łóżko stało wolne. Więc każdy patrzy pod swoim kątem. Nie obchodziło jego, czy to jest smutna wiadomość i tak dalej. Ważne jest, czy ktoś następny już czeka w kolejce na to łóżko. Któregoś właśnie z takich śmiesznych rzeczy, któregoś dnia padło stwierdzenie od właściciela, że właśnie w ubiegłym roku on stracił na tym domu starców 5 milionów dolarów. Ja tak się poczułem marnie. Mówię, no stracił, to znaczy, że my żeśmy coś źle pracowali, coś tego. I rozmawiam z naczelnym doktorem i mówię, słuchaj, mówię, czy naprawdę było tak źle, tyle było pustych miejsc? Mówi, a on się uśmiał, mówi, ty nie znasz, mówi, żydowskich opowiadań, mówi. On sobie założył, że on w tym roku zrobi, mówi, profitu 15 milionów, mówi, na rok, mówi, a on zrobił 10, to on stracił 5 milionów w tym roku na tym domu starców. Mówi, ty nie znasz, mówi, tych ich piosenek.
Jak liczne były te domy starców?
To znaczy, ten pierwszy, w którym pracowałem, to był mały, tam było 200 pacjentów. Drugi to był szpital z domem starców i tam było 2000. A w trzecim ja miałem 600 pacjentów. Koło 600 pacjentów, jakieś 50 ludzi, co pracowało dla mnie.
Ten trzeci dom istnieje jeszcze?
Oj, one wszystkie istnieją.
Ale się władza zmieniła, tak? W tym trzecim?
W pierwszym się zmieniła władza. To znaczy właściciel dostał jakieś choroby serca i to sprzedał. Drugi stoi, bo on jest pod katolickim nadzorem, stoi ten szpital. W trzecim właściciela wyrzucili, wyprowadzili po prostu prawie że pod strażą na zewnątrz za przekręty, jakie robił. Tak to mniej więcej wygląda. A ja tobie powiem, chyba teraz do domu starców to nie jako pracownik trafię, tylko jako pacjent. Wiesz, i tak się zastanawiam, co ja mam ze sobą zrobić, żeby tam nie trafić. Czy jest, rozumiesz, tak, ja jestem cukrzykiem. To chyba najprościej będzie sobie dużą dawkę insuliny wstrzyknąć, żeby nie skończyć w domu starców, jak przyjdzie ten okres już końcowy. Tylko że zawsze człowiekowi brakuje odwagi. Wiesz, zawsze się boi, optymista, myśli, że jutro będzie lepiej, a pojutrze już w ogóle wszystko będzie fajne. Trudno podjąć decyzję, bo tak jak ja ci mówię, a samemu sobie powiedzieć, że to już dosyć, ja już nie chcę dłużej, załóżmy, przechodzić tego, co widziałem, to jest ciężko. Także pamiętasz, jak na przykład były kroniki z Oświęcimia? Każdy z tych ludzi mógł z łatwością się zabić, to znaczy wystarczyło tylko rzucić się na druty pod napięciem. A przypadków było nielicznych tylko. Każdy człowiek te życie chroni i uważa, że nawet w tak ciężkich warunkach jest jeszcze i są jeszcze inne przysłanki ważniejsze aniżeli. Pamiętasz, był taki doktor Kevorkian, który pomagał ludziom umrzeć. Słyszałeś o nim? A tam była taka sytuacja, że jeżeli ludzie byli śmiertelnie chorzy, bez możliwości wyjścia czy poprawy, to oni prosili tego doktora Kevorkiana, żeby im pozwolił umrzeć. I to wyglądało tak, że doktor Kevorkian ich uśmiercał w swoim takim samochodzie, wenie, w którym miał tlenek węgla. I on tym tlenkiem węgla ich, prawda, usypiał i oni kończyli życie. Część ludzi uważała, że było to morderstwo z premedytacją. Inni uważali, że on, prawda, ludziom pomaga. Ciężko powiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć, czy jest to bardzo pozytywny człowiek, czy skrajnie negatywny, bo to jest odczucie każdego indywidualne. Nikogo nie pozbawiał życia, kto by nie chciał umrzeć. To były osoby, które wypisały taki i taki, prawda, postulat i zgadzały się na wszystko i prosiły jego o pomoc z godnym odejściem z tego świata. To są bardzo przykre tematy. Jak to robili starożytni Grecy demokratycznie, wiesz jak? Brali takich starców, jak już byli niedołężni, i po prostu spychali ich w przepaść. Tak, oni spychali ich w przepaść i uważali, że to jest, prawda, godne dla nich, że nie muszą cierpieć do końca. Co my robimy jako ludzie? Jeżeli my mamy coś, co lubimy, co jest nam wierne, oddane, załóżmy pies na przykład. I idziemy, bo pies zaczyna cierpieć, zaczyna mieć jakiegoś raka, boli go, zaprowadzamy go do weterynarza, ten przejrzał, prześwietlił, postawił diagnozę, mówi: niestety nie ma ratunku. To co my robimy? Nie ciągniemy tego psa do domu, tylko pies zostaje uśpiony, żeby się nie męczył. A co my robimy z ludźmi, kiedy są strasznie cierpiący, już nie pomaga narkotyk, nie pomaga morfina i tak dalej, a my byśmy mu jeszcze robili sztuczne oddychanie, żeby mu przedłużyć te cierpienia, podtrzymać jego, a to jemu tlen podamy, a to rurkę, a to, prawda, kroplówki, w ogóle cuda, żeby jemu te cierpienie przedłużyć. Czy to jest takie, prawda, godne?
Panie Marku, czy ci ludzie w domu starców, pensjonariusze, czy oni bali się śmierci? Czy można to było jakoś określić? Czy było to widać?
Jak powiedział kardynał Cook, że życie, które nawet jest ograniczone i które jest w towarzystwie choroby, bólu, cierpienia, nie jest wcale mniej ważne, aniżeli życie człowieka w pełni sprawnego. Dla każdego człowieka życie jest największym cennym darem. I tak samo on o to życie walczy. Żaden z pacjentów umrzeć nie chciał. Prawda? Niemniej jednak większość z nich mówiła, że woleliby nigdy do tego momentu nie doczekać. To z takich, prawda, bardzo śmiesznych rzeczy jest, takie jest powiedzenie. Na przykład ludzie mówią tak, że każdy chce iść do nieba. Prawda? No tak, ale żeby do nieba pójść, to trzeba umrzeć, ale nikt nie chce umrzeć. To wygląda na to, że oni wszyscy żywcem do nieba chcieliby pójść. Dlaczego? Każdy boi się śmierci. Nawet Pan Jezus na krzyżu bał się śmierci. Także jeżeli to schodzi z góry na nas, to my tak samo będziemy się bali śmierci.
Ale niektórzy są z tą śmiercią pogodzeni. Wiedzą,
tak. Posłuchaj,
łatwiej odchodzą.
Była taka sytuacja, że moja siostra miała raka. I miała, prawda, taki typ raka, z którym dłużej aniżeli pół roku nikt nie przeżywał. Od momentu jego diagnozy. I wtedy spytałem się jednego z onkologów, co on by zrobił, prawda, w takim wypadku, bo jej mówili, że mogłaby jakieś operacje przechodzić, co by jej być może przedłużyło życie nawet o miesiąc czasu. I ja się jego spytałem, co on na ten temat myśli. Proste powiedzenie, mówi. Wiesz, mówi, ja ze swoim kolegą podpisaliśmy taką umowę, że jeżeli którykolwiek z nas będzie miał raka i dojdzie do takiego a takiego stadium, to ten drugi ma jego zabić. No i to mnie sparaliżowało. Rozumiesz? W jaki sposób ten, który ma leczyć, rozumiesz, i życie przedłużać, co on myśli o sobie w momencie, kiedy on stanie się tym pacjentem? No i ja wtedy od razu wiedziałem, co w takiej sytuacji zrobić. Przede wszystkim nie przedłużać cierpienia. Ale nigdy nie odważyłbym się kogoś zabić. Wiesz? Nie odważyłbym się. Nawet jakby na przykład ktoś przyszedł z mojej, prawda, z moich bliskich i prosił, że jest taka i taka sytuacja, że on dalej nie może, że jest w cierpieniach, prawda, żeby skończyć z tym. Nie myślę, żebym mógł. Ale Myślę, że w stosunku do siebie bym umiał. Czas pokaże. Czas pokaże, bo to każdy człowiek, jak jeszcze nie stoi przed tym faktem, że musi podjąć decyzję, to jemu się wydaje, że jest bardzo bohaterski. To tak trochę podobnie wygląda, jak jeden drugiemu może doradzać: słuchaj, ty się nie bój, nawet jak będziesz na krawędzi jakiegoś urwiska, przecież wiesz, że nie spadniesz, przecież wiesz, że tego... Jemu można doradzać, ale jak się samemu stanie na tej krawędzi urwiska, to człowiek patrzy, czy nie spadnie. Inaczej to wygląda. Tam występuje bardzo poważna sprawa. To znaczy, te osoby dla rodziny już nic materialnego nie mogą dać. Przychodzą tylko ta część ludzi, która naprawdę coś do tych osób czuła. I to są ci sami ludzie, co przychodzą co tydzień. Ci sami ludzie, a większość z nich nikt nie odwiedza od lat. Od lat nigdy nikt nie przyszedł. I prawdopodobnie czekają tylko, kiedy będzie zawiadomienie, że dana osoba umarła. No to w takim razie, prawda, my zbierzemy się na pogrzebie. Zakończył się rozdział. Ja myślę, że im jest większa cywilizacja i większy popęd za dobrem materialnym, tym zanika bardziej więź rodziny, miłości, zrozumienia i chęć, prawda? Bo to w sumie sytuacja się zrobi taka. Przeminie kilka lat i ci dzieci, którzy, prawda, odprowadzili rodziców do domu starców, zostaną sami.
No. Córka woła. Ja wiem. Ale nie do domu starców.
Tata.
No chodź.
O 3:45 Sybina biegnie.
No już idziemy.
O 3:00 i ja jeszcze do Payless muszę wstąpić.
No już idziemy, Marta.
Dobrze. Ale nie do domu starców idziecie?
Nie, jeszcze parę lat nie mogę wstąpić.